Na naszych zegarach 21:31. Witam Państwa przy mikrofonie ojciec Wacław Zyskowski. Ten znak, ten sygnał to oznacza, że rozpoczęliśmy rozmowy niedokończone. Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a moim i Państwa gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, profesor doktor habilitowany z Wydziału Historii Instytutu... Nie, z... Panie profesorze, proszę przypomnieć...
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Tak, Polskiej Akademii
Boże,
Nauk.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże, witam, przepraszam za ten wstęp nie do końca poprawny.
Kontynuując. Nie bardzo poprawny, to było najważniejsze słowo, historia.
Tak, no, tak jest. No właśnie, historia, bo historia jest nauczycielką życia i wpatrując się wstecz, chcemy patrzeć w przyszłość, dostrzegając to, co jest takie same, to, co jest tożsame, to, co się powtarza. Mówi się, że życie kołem się toczy i faktycznie gdzieś widzimy pewnego rodzaju paralele. Natomiast na początku naszej rozmowy, tak jak zrobiliśmy to w wydaniu telewizyjnym, wróćmy do pojęć, pojęcia wolności, wolności religijnej, bo no, bez ustalenia pojęć tak naprawdę będziemy się gdzieś ślizgali po powierzchni, a chcemy wejść rzeczywiście i dotknąć sedna tej sprawy.
Tak jest. Wyjaśnienie podstawowych pojęć to jest taki pierwszy krok, aby zrozumieć istotę rzeczy. Ojciec przed chwilą przytoczył tą znaną maksymę o historii, która jest nauczycielką życia. I przypomina się także piękne określenie, które stosował błogosławiony prymas Wyszyński w odniesieniu do historii. On powiedział kiedyś, że historia to taka matka, która przytula każdą prawdę do siebie, a odpycha każde kłamstwo. I to rzeczywiście także, jeżeli popatrzymy na właśnie to słowo wolność religijna, czy w ogóle wolność, widzimy, jak bardzo ono narażone jest na różne przekłamania, na różne błędne, często intencjonalne, z namysłem błędne konteksty, a tak, aby sprawić, aby ten piękny dar Boży, jak wielokrotnie podkreślał błogosławiony prymas, stał się właśnie nie narzędziem wyswabadzania człowieka, tylko narzędziem jego, czy instrumentem jego zniewalania. I tutaj błogosławiony kardynał Wyszyński wielokrotnie powtarzał w swoim nauczaniu, tu, gdyby czytać jego, a zachęcam wszystkich do czytania jego dzieł zebranych, które doprowadzone są w 20 tomach do roku 1967, napotykamy na wielu miejscach na jego podkreślanie znaczenia wolności, wolności zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze społecznym, wolności, która jest zakorzeniona w prawdzie, tak aby czynić wszystko w miłości, jak wielokrotnie podkreślał błogosławiony prymas tysiąclecia. Nie ma nic dalszego od prawdy, gdyby ktoś chciał przypuszczać czy rozsiewać takie poglądy, że prymas Wyszyński czy Kościół w Polsce pod jego rządami był jakimś wrogiem wolności czy jakąś barierą dla wolności. Wręcz przeciwnie, jeżeli popatrzymy na wszystkie wielkie dzieła prymasa, bo teraz już przechodzimy do sfery czynów, nie tylko słów. Prymas swoim wielkim posługiwaniem, także osobistą postawą, dawał wyraz tego przywiązania do wolności nie tylko dla Kościoła, ale w ogóle wolności dla narodu, który był zniewolony, jak wiemy, przez reżim komunistyczny. To wszystko, to co on podejmował, jasnogórskie śluby narodu, wielka nowenna, obchody milenijne, wielkie nauczanie aż do śmierci, a zwłaszcza w tym ostatnim okresie jego życia, tym przełomowym także w okresie dla Polski, przypomnijmy, rok 1980 i 81. To jest wielkie właśnie przygotowywanie Polaków do korzystania z wolności, do korzystania, jak mówił święty Jan Paweł II potem w 1991 roku, będąc w Polsce, do tego, abyśmy ten egzamin z wolności, który jest przed nami, dobrze zdali. I to jest właśnie ta spójność między słowami prymasa, a jego czynami. I drugi aspekt, o którym warto powiedzieć też, poniekąd nawiązując do tego, co już mówiliśmy w podczas naszego telewizyjnej części, że ksiądz prymas widział tą kwestię wolności religijnej w szerokim takim kontekście historycznym. Zwracał uwagę na doniosłość nauk Pawła Włodkowica wygłaszanych na Soborze w Konstancji, który podkreślał, to było rzeczywiście w tamtych czasach czymś ważnym i czymś, można powiedzieć, nietypowym, że wszyscy mają na przykład prawo do tworzenia własnych społeczności politycznych, własnego państwa, w tym także poganie. Nie można ich nawracać mieczem, jak czynią to krzyżacy, nazywani przez błogosławionego prymasa Wyszyńskiego rycerzami fałszywego chrześcijaństwa. My temu fałszywemu chrześcijaństwu, które chciało właśnie przemocą nawracać do Chrystusa, przeciwstawialiśmy prawdziwe chrześcijaństwo, które przyciągało do Chrystusa duchem ofiary, świadectwem miłości przede wszystkim, którą reprezentowała swoim życiem święta Jadwiga, król Polski, kanonizowany, jak wiemy, w 1997 roku. W przyszłym roku będzie 25-lecie tego wielkiego wydarzenia kanonizacji polskiego władcy przez Jana Pawła II. A ponadto błogosławiony prymas zwraca uwagę na szkodliwość dla wolności religijnej takich haseł, które zrodziły się właśnie w kręgu chociażby protestanckim, jak zasada czyja władza tego religia, cuius regio, ius religio. Według tej zasady próbowano na żądanie strony protestanckiej od połowy XVI wieku budować w Rzeszy Niemieckiej pokój religijny. No jak wiemy, reformacja miała jeden ze skutków taki, że rozpoczęła się seria krwawych wojen religijnych. A więc strona protestancka, aby zabezpieczyć swój stan posiadania w obliczu odnowienia się sił duchowych Kościoła, który w ten sposób odzyskiwał wiernych dla Kościoła, przyjęto zasadę, że ryczałtowego przynależenia ludzi do wiary protestanckiej, bo jeżeli książę wybrał protestantyzm, to ryczałtowo wszyscy jego poddani także byli jak gdyby zapisywani jako protestanci. To jest nieludzka zasada, mówił błogosławiony prymas Wyszyński.
No właśnie, przepraszam, panie profesorze, ale dzisiaj trochę jednak mamy z nią do czynienia.
No i właśnie, i to jest ta aktualność rozpoznania błogosławionego prymasa, który w swoim czasie zauważał, że właśnie mamy do czynienia też z stosowaniem tej zasady w XX wieku, bo jak mówił, są tacy, którzy twierdzą, że skoro państwo ateistyczne, to i obywatele mają być ateistyczni. I teraz popatrzmy na nasze czasy, i to jest pytanie retoryczne, czy aby nie mamy takiej sytuacji, że są pewne programy czy ideologie u władzy, nawet wybrane demokratycznie, które wyciągają z tego wniosek, że wszyscy też mają wyznawać tą ideologię. Prawda? To widzimy chociażby, gdy chodzi o tak zwane wychowanie seksualne w szkołach, gdzie się przygotowuje dzieci i młodzież do pewnego zideologizowanego światopoglądu w kontekście wizji rodziny, płci, relacji między ludźmi. I to wszystko, co nazywamy dyktaturą relatywizmu, za słowami Benedykta XVI, właściwie jest taką praktycznym zastosowaniem tego, przed czym przestrzegał kilkadziesiąt lat temu błogosławiony prymas.
Mm-hmm. No właśnie, to jest to, co nawiązuje do dzisiejszej rzeczywistości. Wchodzimy z tym tematem też na ten dzisiejszy grunt i na nim się chcemy poruszać, bo chcemy się uczyć z historii. Tak jak pan profesor pięknie powiedział na samym początku naszego spotkania telewizyjnego, beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego, możemy powiedzieć, wreszcie doczekaliśmy się tej beatyfikacji, która była przesuwana, która była przenoszona, choć był ten głos ludu, który mówił, że to piękny i ważny patron właśnie na ten szczególny czas. Czas pandemii, czas zamętu, czas niepokojów. Wręcz to wołanie ludu prostego było bardzo mocne, i nie tylko ludu prostego, ale było bardzo mocne, żeby ta beatyfikacja się odbyła. Ale dzięki Bogu się odbyła i możemy się cieszyć tym, że kardynał Wyszyński jest już błogosławiony. Natomiast chcemy też nie tylko wspominać dzień beatyfikacji, tylko tą treścią życia kardynała Wyszyńskiego żyć. I właśnie tą treścią była wolność religijna, między innymi. Kardynał wielokrotnie, tak jak pan profesor w naszym telewizyjnym spotkaniu podkreślał, walczył o tą wolność. Powiedzieliśmy też sobie, że wziął na siebie całkowicie też odpowiedzialność za te słowa, które były bardzo, bardzo ostre, które były bardzo konkretne. Kardynał Wyszyński wiedział, co mówi, ale też wiedział, co może go za te słowa spotkać.
Tak, to jest taka postawa, która no, przenika całe jego wielkie prymasowskie posługiwanie od 1948 do 1981 roku. Prawie 33 lata w Gnieźnie i w Warszawie jako arcybiskup i prymas Polski. Rzeczywiście to, co go, można powiedzieć, bezpośrednio zaprowadziło do uwięzienia przez komunistów, do uwięzienia, które trwało ponad 3 lata między 1953 a 1956 rokiem, to było to twarde non possumus. Nie możemy stawiać rzeczy boskich na ołtarzach Cezara w momencie, kiedy komuniści próbowali, posługując się, to trzeba podkreślić, hasłem tak zwanego rozdziału Kościoła od państwa, całkowicie podporządkować sobie Kościół, wydając dekret, który de facto podporządkowywał czy oddawał w ręce państwa komunistycznego sprawę obsadzania stanowisk kościelnych w Kościele właśnie od właściwie proboszcza po arcybiskupa, co by de facto oznaczało stworzenie schizmatyckiego Kościoła oddzielonego od Rzymu.
Czyli mielibyśmy to, co obserwujemy dzisiaj w Chinach.
Tak, i teraz zadajmy sobie pytanie, czy w tej sytuacji, gdyby powstał taki kościół oddzielony od Rzymu, czy w 1958 roku papież Pius XII mianowałby biskupem pomocniczym w Krakowie księdza Karola Wojtyłę? Oczywiście, że nie. I dlatego w tym świetle należy też widzieć słowa świętego Jana Pawła II, który tuż po swoim wyborze na stolicę Piotrową powiedział, że gdyby nie heroiczna wiara, twoja wiara, księże prymasie, nie byłoby papieża Polaka. O tym w tym kontekście trzeba przypominać, że to jest właśnie, tutaj widzimy ten splot wszystkich rzeczy. Wolność, wolność religijna, wolność Kościoła, wolność, która jest naprawdę, związek tej wolności w tym przypadku z Kościołem Powszechnym, reprezentowanym przez widzialną głowę Kościoła w Rzymie. Ta cena, którą ksiądz prymas zapłacił, 3 lata uwięzienia, ale zwróćmy uwagę, lata niezmarnowane. Te lata błogosławiony kardynał Wyszyński wykorzystał, aby opracować wspaniały, wielki program duszpasterski zainaugurowany jasnogórskimi ślubami narodu, które, jak sam przyznawał potem, ta idea, aby te śluby odnowić, już nie śluby króla, tylko śluby całego narodu, to było nawiązane do ślubów lwowskich, oczywiście króla Jana Kazimierza. Po raz pierwszy ta idea, no, czy można powiedzieć natchnienie Ducha Świętego, przyszło, kiedy był w odosobnieniu, w więzieniu w Prudniku Śląskim. I to jest właśnie ten wspaniały splot różnych czynników, ale tej właśnie determinacji przede wszystkim, tej niezłomnej woli błogosławionego prymasa, aby rzeczywiście służyć Kościołowi, ale i służyć narodowi. Być, jak sam mówił pod koniec swojego życia, tym nauczycielem narodu w Kościele, który nie schlebia nikomu. I on rzeczywiście nikomu nie schlebiał. Wystarczy poczytać te przejmujące w swojej głębi duchowej jego zapiski więzienne, które no, pokazują, jak on bardzo wtedy zanurzył się w modlitwie, jak bardzo oddał się Panu Bogu, Matce Najświętszej, jakie wspaniałe owoce potem to przyniosło.
Dla mnie też taką niesamowitą rzeczywistością tej pasterskiej posługi kardynała Wyszyńskiego, w której ta wolność religijna emanowała, jest cała idea Wielkiej Nowenny, idea tych wielkich publicznych uroczystości religijnych, jak chociażby koronacje w wizerunków Matki Najświętszej i świętych, które wyprowadzały na ulicę dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi i te manifestacje wiary zawsze przebiegały w takim duchu jednak pokojowym. To było niesamowite poczucie, znaczy niesamowita świadomość odpowiedzialności, która ciążyła na kardynale Wyszyńskim, a z drugiej strony też niesamowita świadomość chyba ludzi i też no, prowadzenie Ducha Świętego, bo tego inaczej nie można było nazwać, że w tym gorącym czasie, który miał miejsce, pośród tych licznych ataków i licznych prób destabilizacji tego funkcjonowania Kościoła, kardynał Wyszyński był w stanie nad tymi, no powiedzmy sobie szczerze, też w wielu momentach prymitywnymi metodami, nawet technicznymi, jak chociażby nagłośnienie, tak? Dzisiaj mamy te możliwości zupełnie inne. Kiedyś to przecież było dużo słabsze, a mimo to potrafił nad tym tłumem zapanować na tyle, że te pokojowe manifestacje stawały się rzeczywiście pokojowymi, religijnymi manifestacjami, a nie prowadziły do jakichś zamieszek, do jakichś rozrób, do jakichś burt, o które przecież mogło być bardzo łatwo w tamtych czasach.
Z pewnością tak. To było to, ja to powtarzam ciągle to określenie, to było pierwsze wielkie liczenie się Polaków. Wtedy właśnie na szlakach Wielkiej Nowenny i obchodach milenijnych. Potem drugie wielkie to będzie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979. Ale właśnie wtedy na szlakach Wielkiej Nowenny i obchodach milenijnych Polacy po raz pierwszy w takiej liczbie po II wojnie światowej policzyli się wbrew komunistom, bo każdy wiedział, biorąc udział w Wielkiej Nowennie czy w obchodach milenijnych, że władza komunistyczna, mówiąc najdelikatniej, nie życzy sobie tego. Nie życzy sobie tych obchodów i robiła wszystko, aby ludzi odciągać. Młodzież wywożono poza miasto, organizowano jakieś specjalne apele, wycieczki, dni pracy, nawet zmieniano ramówki telewizji, żeby atrakcyjne programy były w czasie właśnie obchodów milenium czy Wielkiej Nowenny. To wszystko miało odciągać ludzi od prymasa, bo to Gomułka bardzo personalnie traktował tą okoliczność, ale jednak ludzie, można powiedzieć, zagłosowali nogami. Byli przy prymasie, byli przy kościele, byli przy tej wielkiej tradycji narodu ochrzczonego, bo zwróćmy uwagę, ta wolność, bo to był też wymiar polskiej wolności, dobijania się narodu o wolność przede wszystkim religijną, ale także o wolność kształtowania własnej tożsamości, rozumianej jako łączność właśnie, jak podkreślał błogosławiony prymas, z całą wspólnotą narodu ochrzczonego, bo jak on wielokrotnie podkreślał, pojedynczy ochrzczeni Polacy umierają, ale zostaje naród ochrzczony jako pewna wspólnota kulturowa, jako nasze dziedzictwo. Przypomnijmy sobie te słowa z kolei świętego Jana Pawła II, te przejmujące słowa z wielkiego bierzmowania narodu w 79 roku na krakowskich Błoniach. Nie odcinajmy tych korzeni, z których wyrastamy. Błagam was o to, proszę was o to. I to jest właśnie ten wymiar wolności religijnej najpełniejszy, który wyraża też naszą pewną wspólnotę, dla której nam dzisiaj tak trzeba, bo często zwróćmy uwagę, to też mówiliśmy przy okazji naszego telewizyjnego wejścia, trochę znika nam takie to słownictwo, te terminy, którymi operował błogosławiony prymas Wyszyński, dobro wspólne, hierarchia miłości, ład miłości, a więc ten też pewien wymiar społeczny realizacji naszej wolności religijnej, która, no właśnie, jak też powtarzał z kolei święty Jan Paweł II wielokrotnie, jest nam dana i zadana, znaczy ona nie jest nam dana raz na zawsze. To jest skarb, który, mówiąc językiem biblijnym, nosimy w kruchych naczyniach i trzeba o to ciągle dbać. O to nawoływał zresztą błogosławiony prymas Wyszyński, aby podejmować wysiłki, także właśnie zaczynając od siebie, od swojego kręgu rodzinnego, wysiłki moralne nad podnoszeniem własnego życia chrześcijańskiego, aby nie było tak, jak właśnie mówił prymas w jednej ze swoich homilii, że żebyśmy nie byli jak protestanci, którzy rozdzielają wiarę od uczynku. To znaczy mocno wierzymy, ale żyjemy po swojemu, prawda? Tak nie może być. Właśnie Wielka Nowenna temu służyła, żeby właśnie wiarę przekuwać na życie społeczne, życie codzienne, bo najbardziej twórczym rodzajem antykomunizmu, jak twierdził błogosławiony prymas Wyszyński, jest droga świętości. Świętość jest najskuteczniejszą zaporą przeciwko każdej ideologii rewolucyjnej. Zamiast słowa komunizm wstawmy sobie neomarksizm, ideologia LGBT, cokolwiek, to teraz grasuje na zgubę dusz ludzkich i mamy odpowiedź także na nasze czasy.
Możemy powiedzieć, że teraz to jest ta wędka, którą się łowi dusze ludzkie. Ta wolność, która jest tak naprawdę samowolą, albo wolność, która paradoksalnie prowadzi do zniewolenia, zamiast do tej wolności prawdziwej.
No tak, tam przypominają się z kolei słowa błogosławionego prymasa, który mówił o ideologii laicyzmu, czyli właśnie tego hasła tak zwanego rozdziału Kościoła od państwa, jak mówił, że to jest łowienie dusz ludzkich na masońską wędkę. No i teraz rzeczywiście te wędki się zmieniają, albo inaczej, dysponenci wędek się zmieniają, ale chodzi właśnie o łowienie, to znaczy o męczenie ludzi fałszywą przynętą, która no właśnie tak jak wędce, już ten haczyk staje się śmiertelną pułapką. No i chodzi o to, jak się bronić. I tutaj receptę dawał błogosławiony prymas wielokrotnie, mówiąc o tym chociażby właśnie jak do młodzieży kiedyś na początku lat 60. Powiedział, że musicie mocno wierzyć, ale nie wolno wierzyć ślepo, ponieważ macie rozumną duszę, czyli musicie także kształcić swój umysł, rozum, pogłębiać wiarę, żeby nie było tak, bo często możemy właśnie wpaść też w pułapkę, która ułatwia różnym, w cudzysłowie, wędkarzom ich głowy, że wiarę utożsamiamy tylko wyłącznie ze sferą emocji. To jest błąd, przed którym wielokrotnie przestrzegał błogosławiony kardynał Wyszyński.
No właśnie, dzisiaj chyba w wielu punktach ta formacja intelektualna wiary, ona kuleje gdzieś nam. Religijność jest albo ślepa, staje się rzeczywiście taką religijnością, która przyjmuje wszystko bez przesiewania tego przez sito intelektu, albo z drugiej strony staje się przeintelektualizowana, czyli w wielu momentach mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają nawet wysokie wykształcenie teologiczne, ale nie pomaga im to zgłębić czy spotkać się z Bogiem jako takim. Prymas potrafił połączyć w sobie te dwie rzeczywistości i też tak nauczał. Pokazywał głębię wiedzy, ale z drugiej strony pokazywał głębię ducha.
I to jest kolejny powód, aby nie zapomnieć o nauczaniu prymasa, aby raz jeszcze ciągle właściwie odświeżać naszą znajomość jego nauki, jego nauczania, jego dzieł, bo rzeczywiście tak jest, jak ojciec mówi. On łączył w sobie harmonijnie właśnie te sfery właśnie wiary i rozumu, no bo to był człowiek wielkiej wiary, żywej wiary. Tak jak wspomniałem, no dość poczytać jego zapiski więzienne, to są, można powiedzieć, takie zapiski momentami się czyta jak wielkich mistyków. To jest rzeczywiście zanurzenie się w wiarę, całkowite oddanie się, powierzenie się także Matce Bożej, ale z drugiej strony mamy do czynienia z człowiekiem nauki. Warto przypomnieć, to tylko wybuch II wojny światowej i okupacja no, zamknęły, czy jak gdyby uniemożliwiły mu dokończenie habilitacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bardzo zaawansowanej. Miał doktorat z nauk społecznych. To był człowiek, który już przed II wojną światową wiele publikował w prasie naukowej. Więc tutaj sfera intelektu, a z drugiej strony właśnie ta wiara. Często robiono zarzuty prymasowi, że upowszechnia taką płytką religijność, że zbyt maryjny jest. To może mówić tylko ktoś, kto nie czytał jego dzieł. Naprawdę warto poczytać jego homilię, jego przemówienia, na przykład te dotyczące, gdzie jest poruszana kwestia mariologii, czyli nauki o Matce Bożej w sensie teologicznym. To jest tak głębokie, tak bardzo mocno też osadzone w całej tradycji teologicznej Kościoła. To takie zarzuty mogą czynić prymasowi tylko ci, którzy nie wiedzą albo mają złą wolę, bo rzeczywiście w przypadku błogosławionego kardynała Wyszyńskiego to jest rzeczywiście też taki dar opatrzności na nasze czasy, żeby właśnie widzieć w nim takiego reprezentanta cywilizacji, jak ja to nazywam, katedry i uniwersytetu. On rzeczywiście był człowiekiem wielkiej wiary i wielkiego intelektu i do tego ciągle wzywał, właściwie aż do ostatnich swoich tygodni życia, wzywał no właśnie nas, abyśmy pielęgnowali zarówno wiarę, jak i rozum.
A przy tym potrafił pociągnąć za sobą tłumy wcale nie intelektualistów, tylko potrafił pociągnąć za sobą tłumy robotników, mieszczan, tak możemy powiedzieć. Potrafił pociągnąć za sobą tłumy ludzi mieszkających na wsi i zajmujących się rolnictwem. Był w stanie dotrzeć do każdej grupy społecznej i każdą grupę społeczną za sobą pociągnąć i do niej przemawiać.
Słowo poucza, a przykład pociąga. W przypadku błogosławionego kardynała Wyszyńskiego to widać wyraźnie. Ludzie odczuwali, może nawet nie byli w stanie tego opisać słowami, bo wielu z nich było tak zwanych prostych ludzi, ale głębokiej wiary, ale oni czuli, że on jest autentyczny, że ten jego autorytet nie wyrasta tylko i wyłącznie z wielkich godności kościelnych, które ma, które niesie z sobą.
Który ale ponoć notabene nawet nie lubił, jakby tak można kolokwialnie powiedzieć.
Nie lubił, ale też to pięknie on wyjaśnia też w jednym ze swoich tych promemoriów, zapiskach czynionych, że właśnie to traktował potem że to byłoby oznaką pychy, gdyby on traktował siebie jako niegodnego na przykład tych godności, które na przykład Stolica Apostolska mu poleciła podjąć, więc to jest też takie, widać głęboką pokorę w jego rzeczywiście najgłębszych takich odczuciach, a przy tym zwróćmy uwagę, bo też ojciec wspomniał wcześniej o czasach Wielkiej Nowenny, o tych tłumach, to był człowiek tytan pracy, przecież on w okresie milenijnym, czy w okresie Wielkiej Nowenny, on dziennie wygłaszał 5-6 homilii, dziennie, to są naprawdę długie homilie, jak się czyta je dzisiaj do różnych audytoriów, można powiedzieć, i do ludzi uczonych, i do ludzi, do tak zwanych zwykłych wiernych jednego dnia. I te dni były jeden za drugim, więc to rzeczywiście on jeszcze miał siłę potem, żeby pod koniec dnia napisać promemoria, czyli jak gdyby opisać krótko ten dzień, który właśnie mijał. Miejmy też tego świadomość właśnie, że to był człowiek, który nie tylko łączył wiarę i rozum, ale też to właśnie życie duchowe, życie nazwijmy to kontemplacyjne, z życiem tym aktywnym. To jest też taki dobry przykład, no można powiedzieć też dar z niebios, dar opatrzności dla nas, pokazanie, że jednak można.
Panie profesorze, zrobimy chwileczkę przerwy na przerwnik muzyczny i za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.
Złamówiłeś potężnym tyranom. U nas... proszę, kocham Polskę więcej niż własne serce, więc teraz przyjdź ojcze, stań po naszej stronie, przeprowadź przez morze.
Soli Deo jedynemu Bogu to hymn napisany ku czci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji jego beatyfikacji. 22:03 na naszych zegarach. Słuchają Państwo Radia Maryja. Trwają rozmowy niedokończone z panem profesorem doktorem habilitowanym Grzegorzem Kucharczykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Temat naszych rozmów to wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Panie profesorze, w wersji telewizyjnej naszego programu powiedzieliśmy też o tym, że ta myśl wolności religijnej, która objawiała się w nauczaniu i w posłudze pasterskiej kardynała, nie była czymś, co przyszło mu na myśl w pewnym momencie, tylko była rzeczywistością, która rodziła się, kształtowała w zasadzie od małego. Kwestia zaborów, kwestia kształtowania się w tych początków religijności i myślenia o duchowości i o patriotyzmie w czasach zaborów, kiedy szalała rusyfikacja, ale kiedy w domu jednak Bóg, honor i ojczyzna były na pierwszym miejscu i ukazywane przez tych, którzy byli najbliżej. Potem pożoga wojenna, doświadczenia, które tak mocno wpłynęły, okres międzywojenny. To wszystko bardzo mocno kształtowało kardynała Stefana Wyszyńskiego. To też było to, czym nasiąkał, bo takie było społeczeństwo polskie, bo tacy byli Polacy. Bo no, jesteśmy narodem, możemy tak powiedzieć, narodem niezwykłym, też chociażby dlatego, że jednym z nielicznych, jak nie jedynym, który oparł się chociażby rewolucji francuskiej. I ta myśl o tych prawdach, które są transcendentne, prawdach rzeczywistościach takich jak dobro, prawda i piękno, tak o te rzeczywistości chodziło, była gdzieś i jest cały czas w Polakach bardzo mocna i to, co nie udało się kiedyś, chyba powoli zaczyna udawać się dziś. Kardynał Wyszyński, kiedy był prymasem, również walczył z tym walcem tej relatywizacji wszystkich wartości. Natomiast dziś z powrotem ta rzeczywistość chyba wchodzi.
Tak jest. W książce poświęconej myśli prymasa, właściwie pewnemu wycinkowi myśli i nauczaniu błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, wspomniana już wcześniej Ojciec z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji, ja przytaczam taki cytat, wypowiedź błogosławionego kardynała Wyszyńskiego z 1967 roku, kiedy mówił, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami komunizmu. Jeden tak zwany oficjalny, ten nazwijmy to reżimowy, ale jest drugi, jak on mówił, nieoficjalny, który idzie przez świat kultury. To jest, zwróćmy uwagę, rok 67, to już rozpędza się ta machina rewolucyjna, która jest nazywana umownie rewolucją 68 roku, ponieważ w maju 68 roku było szczególne natężenie tych demonstracji w Paryżu czy w innych miastach zachodnioeuropejskich, czyli mówiąc najkrócej, neomarksistowska rewolucja, która z jednej strony ma właśnie ten wymiar przejścia przez instytucje świata akademickiego, ale i medialnego czy politycznego właśnie pokolenia 68, czyli tych, którzy nasiąknęli ideologią neomarksistowską, ale z drugiej strony to jest właśnie druga strona tego fatalnego medalu to jest to tak zwana rewolucja seksualna, czyli odrzucenie jakichkolwiek norm moralnych, zwłaszcza w życiu rodzinnym, no właśnie dotyczącym tej sfery, a które były zakorzenione w chrześcijaństwie. I teraz jak popatrzymy na nauczanie błogosławionego prymasa, na jego diagnozę sytuacji, to jest pełna zgodność tych słów z 1967 roku z tym, co na przykład pisał jeszcze jako ksiądz doktor Stefan Wyszyński w 1938 roku, przed II wojną światową, kiedy wspominał w książce pod jakże znamiennym tytułem Inteligencja w straży przedniej komunizmu, kiedy pisał, że najbardziej podatni na komunizm są ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. Teraz stawmy sobie zamiast słowo komunizm, neomarksizm, marksizm-genderyzm, czy jakiekolwiek inną ideologię grasującą obecnie i mamy odniesienie do naszych czasów.
No i to jest straszne, bo nawet nie przez boczną furtkę, tylko głównymi drzwiami, główną bramą, coś takiego jest nam fundowane na naszym podwórku. Mówiliśmy o tej walce ze świętami, o tej walce z przejawami jakiejkolwiek religijności, w której tak naprawdę człowiek zapętla się w absurdy tak naprawdę. Doprowadza się do takiego absurdu, który wynika z jakiegoś braku logicznego myślenia, z jakiegoś braku takiej konsekwencji też myślenia. No, pan profesor na wykładzie podczas kongresu na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej mówił o tym, że dziś no, nawet problem z tymi pojęciami, tak, że nie uprawia się encyklopedyzmu, ale tak naprawdę no, to wyrugowanie pojęć i świadomości, wyrugowanie takich podstaw doprowadza do tego, że dzisiaj generalnie no, każdy może twierdzić, co chce i każdy może powiedzieć, że on to rozumie w taki sposób.
Tak, i to jest jedna z głównych bolączek naszego, nazwijmy to, szeroko systemu edukacji. To zaczęło się od tych tak zwanych reform edukacji z końca lat 90. jeszcze rządu Pawłesu ubiegłego wieku, czyli już mamy już ponad 20 lat, na przykład tak zwanej walki z encyklopedyzmem. Pod hasłem walki z encyklopedyzmem, że teraz uczniowie mają kreatywnie myśleć, a nie właśnie encyklopedycznie się uczyć pojęć, osób, wydarzeń, dat i tak dalej. Właściwie pozbawiono uczniów szansy na właśnie poznanie rzeczywistości, w której się obracają. Bo zwróćmy uwagę, jak można opisać dokładnie to, co dzieje się na przykład na granicy polsko-białoruskiej, jeżeli nie wyjaśni się pojęcia granica państwa, zielona granica, migrant ekonomiczny, dezerter i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie ma podstawowego zasobu pojęciowego, to ludzie są bezradni wobec różnych manipulacji, dezinformacji i propagandy. Jeżeli uczeń na przykład w szkole nie pozna pojęcia ludobójstwo, co znaczy ludobójstwo, że jest to systematycznie zaplanowana i przeprowadzona akcja fizycznej eksterminacji całej grupy ludnościowej lub społecznej, to nie będzie wiedział, że jeżeli tak zwani celebryci mówią, że na polskiej granicy dokonuje się regularne ludobójstwo za sprawą polskiej Straży Granicznej czy Wojska Polskiego, to będzie wiedział, że to jest kłamstwo. A jeżeli ma pojęcie, jeżeli zna definicję właściwą, to jest w stanie obronić się. Jego system odpornościowy jest skuteczny przeciwko różnym wirusom propagandy. I przed tym przestrzegał błogosławiony prymas Wyszyński, w którym mówił, żeby wystrzegać się gładkich, pięknych słówek. On wskazywał to w kontekście właśnie chociażby w latach 60. i 70., jak pod hasłem na przykład tak zwanego kościoła otwartego, dialogu, postawy otwartej, próbowano demontować i w wielu miejscach, na przykład na Zachodzie, zdemontowano potężne obszary życia katolickiego. Dzięki właśnie postawie prymasa, pełnej roztropności, ale i takiej właśnie zdecydowania, to nas minęło wtedy. Ale nie oznacza, że no, to zagrożenie całkowicie już odeszło w przeszłość.
Czyli, cytując, jest wolność niewierzenia, ale nie ma wolności wierzenia.
No i to jest właśnie też sformułowanie, którego używał błogosławiony kardynał Wyszyński w kontekście, bo mówił w latach 60., kiedy za Gomułki rozpędza się na nowo ta akcja prześladowania Kościoła i ludzi wierzących, usuwa się katechezę ze szkół, usuwa się krzyże z miejsc publicznych. Jak wiemy, ludzie w Nowej Kucie walczą o krzyż, który został postawiony w miejscu, gdzie miał stanąć Kościół. Teraz tam stoi Kościół, Arka Pana, ale to była przecież znana walka o krzyż. Mało tego, komuniści próbują wprowadzać inspektorów do salek parafialnych, gdzie biskupi tworzą, no, organizują lekcje religii, do czego też zachęcał i wiele w tym kierunku, no, energii poświęcił błogosławiony prymas Wyszyński. Powołują kleryków do wojska, stosują tak zwane domiary podatkowe. Proszę Państwa, seminaria duchowne płacą wielkie podatki wtedy, żeby chodziło o zniszczenie tych instytucji. Więc to jest właśnie ten taki wymiar, gdzie rzeczywiście ta wolność niewiary przekłada się na uderzenie w podstawowe prawa ludzi wierzących. I to jest to, na co ciągle zwracał uwagę i nie wahał się w bardzo mocnych słowach protestować przeciwko temu błogosławiony prymas Wyszyński. On na przykład latem 1962 roku mówił o brytanach bezbożności, które zakazują dzieciom będących na koloniach, aby uczestniczyć w mszach świętych, bo takie były zakazy. Uniemożliwiano dzieciom, które były na przykład na koloniach organizowanych z funduszy pracowniczych jakichś zakładów pracy, uczestnictwa w mszach świętych, chociaż rodzice sobie tego życzyli, ale jednak zakazywano. Więc takich ludzi błogosławiony kardynał nazywał Brytanami bezbożnictwa, czyli Brytan, no to jest, jak wiadomo, taki pies, nazwijmy to, obronny, bardzo agresywny, który uniemożliwia dojście gdzieś. Więc to są, ktoś powie, bardzo mocne słowa, ale właśnie taki był prymas. On mówił tak, tak, nie, nie i było bardzo wyraźnie. On nie był po to, aby komukolwiek sklepiać.
Przy czym ważył każde słowo i nie rzucał słów na wiatr. Nawet jeżeli używał słów bardzo mocnych, to mając pełną świadomość ich znaczenia i biorąc pełną odpowiedzialność za to, co mówi.
Tak, i nikogo nie starał się zranić, że tak powiem, pojedynczo z imienia, nazwiska. On mówił o ogólnej kategorii, o pewnej postawie. Nigdy nie było w jego przypadku jakiejś takiej zapiekłej nienawiści. W ogóle nie było nienawiści. On był człowiekiem wolnym. Człowiek, który nienawidzi, nie jest człowiekiem wolnym. On był człowiekiem wolnym. Jak wiemy także to z zapisków więziennych, on był nawet w stanie modlić się za swojego prześladowcę, czyli Bolesława Bieruta, kiedy doszła do niego wiadomość, że zmarł w dość dziwnych okolicznościach, zresztą w Moskwie w 1956 roku, to on się modlił za jego duszę. I to jest też wymiar jego świętości, że rzeczywiście on nie ulegał żadnemu zniewoleniu i przez to mógł tyle zrobić dla Kościoła i dla narodu.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Oddamy głos naszym słuchaczom. Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To temat rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. A my zapraszamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby włączyć się w tworzenie naszej audycji, dzielić się swoimi myślami, spostrzeżeniami, też pytaniami do pana profesora związanymi właśnie z postacią błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, by widzimy, tu jest postać pełna, kopalnia wiedzy, możemy powiedzieć. Pan profesor rzeczywiście tej wiedzy bardzo dużo ma i możemy z niej korzystać i czerpmy na tyle, na ile to jest możliwe. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowe do naszej ojczyzny to 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Świętego, mistrz i nauczyciel, w
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. 22 minuty po godzinie 22. Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, doskonale znany naszym słuchaczom. Odbieram pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jurek z Kielc.
Witamy.
Ja miałem to szczęście, jestem uczestnikiem Powstania Warszawskiego i miałem to szczęście, że na żywo słuchałem, spotykałem się z księdzem kardynałem. No uważam, że oprócz tego, że był kapłanem, to był wielkim mężem stanu. On zawsze widział, nieraz społeczeństwo dziwiło się, co ten prymas robi. A on robił nieraz pół kroku do tyłu, żeby trzy kroki zrobić do przodu. Taki był przewidujący wszystkie wypadki, jakie. No i tu w dyskusji brakuje mi tego rozdziału poświęconego kapelanu. Był kapelanem ksiądz prymas Powstania Warszawskiego, grupy Kalpinos, bo to wszystkie te historie związane z laskami, z ośrodkiem dla niewidomych i potem, no przecież ksiądz prymas wiele tej otuchy, takiego zapału do obrony ojczyzny, no i jego kazania, no to były wyśmienite. No i uważam, że mi tego brakło tutaj w tej dyskusji, dlatego postanowiłem zadzwonić i się podzielić tymi informacjami. Nadal uważam, że chyba do śmierci nie zapomnę swojej, jakim wspaniałym był człowiekiem. No, a przypieczętowało ten uścisk naszego papieża Jana Pawła II, który przeszedł do historii w Rzymie, jak uściskał się ksiądz prymas Wyszyński z naszym papieżem świętym Janem Pawłem II. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy bardzo panie Jerzy za ten głos i prosimy pana profesora o słowo komentarza.
Ta karta powstańcza błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, my wspominaliśmy o tym w czasie naszej telewizyjnej audycji. No nie jesteśmy w stanie dokładnie w 100% powtórzyć całej audycji w telewizji, trwam teraz w radio, ponieważ już wiele aspektów my tutaj nie jesteśmy w stanie poruszyć, chociażby ciągle jednak mało na przykład zbadana karta albo inaczej naświetlana karta. Mianowicie zasługi błogosławionego prymasa Wyszyńskiego dla pomocy Kościołowi w innych krajach komunistycznych, na przykład w Czechosłowacji, czy za naszą wschodnią granicą w Związku Sowieckim, a przecież też tutaj miał zasługi, które wymagają naświetlenia, jeszcze zbadania dokładnego. Ale z pewnością także ta pomoc z jego strony dla wiernych Chrystusowi właśnie w tych krajach innych, tak zwanej demokracji ludowej była. Więc tu oczywiście my wiele aspektów z działalności, z posługi błogosławionego prymasa nie jesteśmy w stanie w czasie jednej audycji poruszyć, ale rzeczywiście tu koncentrujemy się na tej wolności religijnej w nauczaniu błogosławionego prymasa w jego dziełach, bo tu rzeczywiście także dotykamy takiego można powiedzieć aspektu, który jest poddany szczególnym manipulacjom dzisiaj w naszych czasach, kiedy z jednej strony właśnie próbuje się przedstawić Kościół jako jakąś strukturę zniewalającą, jakąś strukturę przemocową. Cały ten katalog różnych oskarżeń rzuconych pod adresem Kościoła czy duchowieństwa, a z drugiej strony mamy rzeczywistość historyczną, udokumentowaną w źródłach, udokumentowaną chociażby właśnie wielką działalnością, życiem błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, która pokazuje dokładnie coś innego, że no właśnie Kościół był oazą wolności. Kościół był dlatego tak mocno atakowany przez komunistów, ponieważ oni doskonale wiedzieli, że to jest ten ostatni szaniec obrony, to jest to, co pozostało narodowi, żeby zachować własną tożsamość, żeby Polska była Polską. To jest właśnie to. To zresztą, proszę Państwa, sformułowanie, które pojawia się w nauczaniu błogosławionego prymasa. Ja czytając te kolejne tomy jego dzieł zebranych, natrafiłem na to sformułowanie, kiedy on mówi, chodzi o to, aby Polska była Polską. I to jest, to są lata 60., więc rzeczywiście jest taka umiejętność strategicznego myślenia prymasa. On rzeczywiście, on powtarzał na przykład w 81 roku, wzywając do roztropności, że my najmilsi idąc na wojnę, a jesteśmy na wojnie, musimy brać z sobą lornetkę. Czyli przenośnie mówiąc, myśleć 2-3 kroki do przodu. Myśleć właśnie wyprzedzając tu i teraz, myśleć też, można powiedzieć, uwzględniając te różne uwarunkowania, ale też wybiegając w przyszłość. I to jest rzeczywiście też taka nauka bardzo aktualna dla nas.
Dziękuję, panie profesorze. I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej. Szczególnie dziękuję panu profesorowi za przekonywujące słowa. One trafiają bardzo mocno do serca. Ojcu Wacławowi też dziękuję za mądre wtrącenia w trakcie tego, co pan profesor mówił. W moim przekonaniu siła autorytetu kardynała Wyszyńskiego ma swoje źródło w miłości. Bo słowa Pisma Świętego mówią, że miłość usuwa wszelki lęk. I to było widoczne w jego wystąpieniach. Były nacechowane wielką odwagą. Zresztą w czasie więzienia również wypowiedział takie słowa: nie uda im się wzbudzić we mnie nienawiści. Więc ta miłość również uwalniała go od tego takiego, powiedzmy, no, niepotrzebnego uczucia. Poza tym był też w jeszcze innych momentach, wielu można powiedzieć, bardzo mocno zakorzeniony właśnie w Słowie Bożym, bo nawet do tych ludzi, których traktował jako, powiedzmy, ludzi należących do wnoszenia pewnych zmian, to im powiedział takie słowa: powinniście niektórych rzeczy uczyć się od swoich nieprzyjaciół. I tutaj wyraźnie nawiązuje do tej Ewangelii o nieuczciwym rządcy, bo ta Ewangelia kończy się takimi słowami, że synowie tego świata są zaradniejsi w załatwianiu swoich spraw niż synowie światłości. Poza tym znajduje też jego miejsce w hymnie do Ducha Świętego, gdzie, powiedzmy, jedna ze zwrotek tego hymnu mówi: bo moc z prawicy Ojca masz, mocą wzbogacasz język nasz. Czyli tu wyraźnie widać współpracę z Duchem Świętym. I to są takie rzeczy, które po prostu mają silny fundament i ten człowiek nigdy się nie zachwiał. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle. No i prosimy pana profesora o słowo komentarza.
Bardzo dziękuję za to słowo. Zwłaszcza chciałbym się odnieść do tego, co pan przed chwilą też w kontekście do Ducha Świętego powiedział. Kwestia języka. Rzeczywiście też może warto przy tych różnych aspektach, których nie jesteśmy w stanie tutaj wyczerpać, wielkich zasług błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, ale też zwrócić uwagę na język. To znaczy, jak czyta się jego homilie, jego przemówienia, ja przynajmniej mam wrażenie, że obcuję ze światem języka, z kulturą języka, która albo w naszych czasach wymarła, albo gdzieś tam jest spychana na margines, a u niego to jest ta piękna, piękna polska mowa, mowa ojczysta, która jest rzeczywiście piękna i czysta w jego wykonaniu. To jest rzeczywiście ta kultura słowa, kultura języka, już pomijając zawartość jego wypowiedzi, ale właśnie ta kultura słowa, to jego też zanurzenie się w chociażby wielką polską literaturę. Proszę państwa, no na przykład wspaniałe jego sformułowanie, że nasi wieszczowie romantyczni zanurzali swoje pióra w 7 sakramentach. To jest, można powiedzieć, streszczenie w jednym zdaniu całej rzeczywiście istoty tej wielkości polskiej literatury romantycznej. Tak przypomnę, w przyszłym roku mamy setlecie polskiego romantyzmu, 1822, pierwszy tom balad i romansów Adama Mickiewicza. Więc tu widzimy tą właśnie jego też dbałość o to słowo, o kulturę słowo, kultura języka. Kiedy my jesteśmy dzisiaj bombardowani tą wielką falą wulgaryzmów, tego no można powiedzieć mieszania z błotem polszczyzny jako języka, przecież nie będziemy tutaj cytować tego, co się upowszechnia w przestrzeni publicznej,
no tak.
No to tym bardziej powinniśmy właśnie zanurzać się w pięknie, też w sensie formy i właśnie tym językowym pięknie wypowiedzi, które znajdujemy w słowach błogosławionego prymasa Wyszyńskiego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Gniezno.
Witam.
Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać. Dziękuję ojcu, no i wszystkim naszemu zacnemu gościowi, który za jego obecność, niezwykle aktywną obecność, nie tylko zresztą w toruńskich mediach. Także też przy okazji bardzo serdeczny Bóg zapłać za świetne felietony każdą sobotę o 7:50 w Radio Maria. No, ale teraz może na początku trochę, jeśli można, to mam takie trochę uwagi, ale najpierw o przeżywnik muzyczny dzisiejszy. Proszę ojca, no, wolałabym jakąś pieśń adwentową, jedną z tych pięknych pieśni adwentowych, a może Chopina. No, a jeśli chodzi o temat dzisiejszych rozmów, też tak trochę się filologicznie czepiam, bo wolność religijna w nauczaniu i w posłudze. Tutaj, znaczy nie bardzo to jest precyzyjne, bo wydaje mi się chodzi o to, czy ona była w nauczaniu i w posłudze, to jest oczywiste, prawda? Czy chodzi o to, że było nauczanie o wolności religijnej? No, dla mnie to jest takie może mało precyzyjne, no ale w ogóle to oczywiste. I jeśli chodzi o wolność religijną, tak myślę, że tutaj jest, mało się mówi właściwie o kwestii wiary, bo człowiek wolny religijny, czy który będzie zawsze wolny, prawda? Mimo, że w sytuacji zniewolenia, tak jak ksiądz błogosławiony prymas Wyszyński, prawda? I no także jeśli chciałam zwrócić uwagę też no o tym, co właśnie przed chwilą mówił pan profesor o tym języku, bo właśnie kultura obecna i w ogóle edukacja to jest po prostu wielka bolączka, prawda? To brak precyzyjności pojęcia, już nie mówiąc, to już nawet nie chodzi o młodzież, ale no nauczycieli i teraz no właśnie nowe podręczniki do języka polskiego, katechezy, historii, to jest oczywiście gigantyczne zadanie i mamy nadzieję, że pan profesor byłby tu konsultantem. A też na końcu chciałam odwzajemnić życzenia świąteczne, które dzisiaj rano pan profesor nam przekazał i tak samo może słowami pana profesora życzę też tego światła i błogosławieństwa od nowonarodzonego księcia pokoju. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Bóg zapłać, pani Anno, bardzo gorąco dziękujemy. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję za słowa pani Anny z Gniezna. Cieszę się, że panią mogłem po raz kolejny usłyszeć. Jak zawsze z pewnym, że tak powiem, namysłem jest to głos, tak to powiedzmy. Ale Gniezno, tak aby też poruszyć pewien aspekt, który tutaj tylko dotkniemy, no bo tak jak już mówiłem parokrotnie, tych aspektów wspaniałych też dzieł błogosławionego prymasa jest tak wiele, żebyśmy tutaj oczywiście ich nie wyczerpali, ale tak, on był arcybiskupem Gniezna i Warszawy i rzeczywiście swoje obowiązki jako arcybiskupa Gniezna bardzo poważnie traktował, bywał regularnie w Gnieźnie. Jak wiemy, w ogóle no, zakres obowiązków błogosławionego prymasa był tak duży, że sam o sobie mówił, że ja prowadzę cygańskie życie, ponieważ rzadko śpię w swoim łóżku. Rzeczywiście, jak popatrzymy na itinerarium, czyli te szlaki podróży błogosławionego prymasa w ciągu roku, to on rzeczywiście, jego aktywność była naprawdę, naprawdę imponująca. To był rzeczywiście, musimy też sobie uświadomić, ile wysiłku w sensie fizycznym to było z tym związane i niebezpieczeństw. No jak wiemy, komuniści na początku jego posługi prymasowskiej przecież próbowali wykonać zamach na niego właśnie w czasie jednej z podróży do Gniezna. No więc także te niebezpieczeństwa były wliczone w tą posługę, ale on nie wahał się. On był rzeczywiście człowiekiem wolnym, dlatego był człowiekiem mężnym. jego zasługi dla Gniezna, no to no, trzeba koniecznie tu przypomnieć jego no, kierowaną przez niego odbudowę Bazyliki Archikatedralnej w Gnieźnie, jej regotyzacja, wielki zakres prac, którymi rzeczywiście on się zawsze bardzo mocno interesował. No i to jego nauczanie, że właśnie w Gnieźnie dotykamy fundamentów naszych dziejów ojczystych, zagłębiamy się w fundamenty naszych dziejów. Nawiązywał w tym do tych prac archeologicznych, które towarzyszyły odbudowie Archikatedry Gnieźnieńskiej, kiedy rzeczywiście dochodzono do fundamentów pierwszej bazyliki jeszcze piastowskiej w Gnieźnie, ale właśnie też wyciągał z tego no, taką przenośnię, że dotykamy właśnie w ten sposób właśnie tej tożsamości naszej, która jest, której fundamentem jest właśnie chrześcijaństwo. Tak, Gniezno w życiu, w nauczaniu błogosławionego prymasa jest bardzo ważne, podobnie jak, żeby tu zrównoważyć też inne ważne miejsce, miasto Wielkopolsce, Poznań, bo tak jak już wspomniałem w naszej części telewizyjnej, to właśnie jednym z postulatów poznańskiego czerwca było uwolnienie prymasa tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego. I on, kiedy w 1957 roku przyjechał do Poznania, 19 marca w poznańskiej parze powiedział te piękne słowa do Poznania: w Grodzie Przemysława, najwierniejsze z polskich miast, twój głos doszedł do mnie, nawiązując w ten sposób do tych dramatycznych wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku, kiedy on był jeszcze uwięziony.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Łukasz z Podlasia.
Witamy.
Witam serdecznie pana profesora i ojca Wacława. Chciałbym zadać pytanie takie, czy prymas tysiąclecia, na przykład jakby żył w dzisiejszych czasach, czy według profesora przeciwstawiałby się na przykład naszemu byciu w Unii Europejskiej, gdzie wiadomo, jak zabiera nam no, na razie wolność gospodarczą, ale też i przez LGBT wolność religijną próbują nam zniszczyć w narodzie. No i na przykład, czy przeciwstawiałby się na przykład temu reżimowi sanitarnemu, no, które szczepionki powoli nam to wprowadzają, rządy nasze i w całej Europie w sumie to się dzieje. Czy po prostu zabieranie powoli wolności takiej gospodarczej i fizycznej, czy też nie przyspieszy nam, powiedzmy, zniszczenia wiary w narodzie naszym polskim. Na przykład jak patrzymy, jak Unia Europejska nakłada sankcje na Rosję w postaci zakazu wjazdu dla kilku oligarchów do Unii Europejskiej, a jednocześnie buduje nitkę, kupuje węgiel, gaz i tak dalej, a na Polskę, na Turów na przykład nakłada półmilionowe kary dzienne i blokuje fundusze, to przy takiej niewspółmierności tych kar, to czy Polska dalej powinna być w tej Unii? Czy my możemy mówić, że my jesteśmy jeszcze suwerennym narodem, skoro nie możemy wyjść z Unii? To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu. Szczęść Boże. I prosimy pana profesora o...
Ja oczywiście nie wiem. Nie wiem, jak prymas by reagował na sprawę Turowa i innych takich bardziej szczegółowych kwestii. Natomiast tylko można przypomnieć nauczanie błogosławionego prymasa, chociażby ujęte w jednym z kazań świętokrzyskich. Przypomnę, to są lata 70. XX wieku, w którym mówił, że państwo nie może zawierać zobowiązań międzynarodowych, które godzą w suwerenność narodu, suwerenność w najgłębszym tego słowa rozumieniu, czyli także kulturowo. To oczywiście on nawiązywał do planowanej przez komunistów tak zwanej nowelizacji konstytucji PRL, gdzie wpisano jako normę konstytucyjną odwieczną przyjaźń ze Związkiem Sowieckim i Sojusz z Armią Czerwoną, ale to jest właśnie ten prymat suwerenności. Teraz próbując odpowiedzieć na pytanie, które pan zadał, trzeba przytoczyć nauczanie błogosławionego kardynała Wyszyńskiego z 81 roku, 6 stycznia 81 często powracam do tego, bo to jest rzeczywiście bardzo aktualne. On wtedy w homilii wygłoszonej w Archikatedrze Warszawskiej powiedział o sumieniu narodowym. Że sumienie narodowe to jest wypełnianie moralnego nakazu obrony suwerenności ojczyzny. Czyli nasz największy obowiązek, jak mówił, wobec ojczyzny, to jest poświęcić dla niej wszystko, nabrać do niej zaufania, gromadzić siły ojczyste, a nie je rozpraszać, tak aby nie oglądać się na prawo i lewo, oraz unikać pokusy nowej targowicy, skądkolwiek by ona nie przyszła. Koniec cytatu. No i teraz trzeba zastosować, czy jak gdyby przyłożyć te słowa do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pokusa nowej targowicy, skądkolwiek by ona nie przyszła. A jak wiemy, te kierunki jej przychodzenia są rzeczywiście różne. I wschód, i zachód. Dezercje, można powiedzieć, pojedynczych żołnierzy zawsze są bolesne, ale gorsza jeszcze jest dezercja, można powiedzieć, pewnych, nazwijmy to, segmentów klasy politycznej czy elit politycznych, które afiliują się ideowo czy duchowo poza Polską. Kiedy ważni przedstawiciele jeszcze do niedawna pełniący ważne urzędy publiczne na przykład mówią, że na przykład Niemcy powinni być naszymi mentorami i nas jako traktować jako swoich podopiecznych, to jest poważny problem. Tu rzeczywiście to właśnie, aby nie wieszać się na klamkach obcych myśli, jak mówił błogosławiony prymas Wyszyński. My nie jesteśmy w Polsce po to, aby realizować obce zamówienia, mówił w 1981 roku. To są bardzo aktualne nauki i nie tylko dla teologów czy dla ludzi Kościoła, ale także to jest właśnie materia polskiej racji stanu.
No ale widzi pan profesor, są tacy w naszym narodzie, którzy za wszelką cenę chcą, żebyśmy mieli jakiś obcy kraj zawsze wpisany do konstytucji.
No właśnie, no i to jest to wieszanie się na klamkach obcych myśli albo na klamkach obcych suwerenów, parafrazując słowa błogosławionego prymasa, no ale... Ale no właśnie, to trzeba mieć też taką umysłowość, czyli świat ducha, jakim on miał, jaki reprezentował błogosławiony kardynał Wyszyński. To jest człowiek, który poza wszystkim nie miał żadnych kompleksów. Mhm. Nie miał żadnych kompleksów. No uświadommy sobie sytuację, jakże nietypową. Bazylika świętego Piotra w Rzymie, początek Soboru Watykańskiego II. Podchodzi do kardynała Wyszyńskiego jeden ze starszych kardynałów i z nagła całuje go w rękę. Błogosławiony prymas opisuje to w promemoriach, że był tak zaskoczony, że nie zdążył wycofać ręki. I ten kardynał powiedział, że w ten sposób całuje rękę bohaterskiej Polski. To jest właśnie ten autorytet, który miał błogosławiony prymas. On nie miał jakichkolwiek kompleksów.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, Lucjan z Warszawy, parafia Najczystszego Serca Maryi z placu Szembeka. Ja dzwonię w nawiązaniu do audycji, serdecznie witam pana profesora i taką luźną myśl rzucam dotyczącą naszej suwerenności, a szczególnie ataków, które są prowadzone na Polskę i na to, co my jako katolicy wyznajemy. Czy nie jest jakby dobrym momentem, żeby w końcu to przesłanie do narodu powinno również objąć na przykład to, co się wydarzyło w piątek w parlamencie, czyli ustawa Lex Discovery, czyli TVN, czy politycy w końcu będą mieli odwagę, proszę księdza profesora, odwagę, aby na przykład zamiast mataczyć właśnie nie tylko między wschodem a zachodem, ale również uwieszać się na klamce Amerykanów, na przykład przekazać te dobra TVN-u dla naszego Radia Maryja. Czy to w formie jakiejś dzierżawy wieloletniej. To są żarty, co się dzieje. Czy to jest uczciwe rozwiązanie, że my mamy Amerykanów słuchać, co oni będą nam w Polsce dyktowali? Mamy już Niemców i Rosjan, to jeszcze mamy Amerykanów, którzy będą ten swój liberalizm i zepsuty kapitalizm nam tutaj serwować poprzez TVN. Moja propozycja jest taka, jak politycy nas słuchają i odwiedzają, żeby się zastanowili jeszcze nad tym, bo Radio Maryja ma 30 lat doświadczenia medialnego i należałoby w końcu, że tak powiem, też dokonać pewnych podziałów dóbr krajowych i zatroszczyć się o to, żeby kolejne media mogły wejść w skład właśnie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Panie Lucjanie, ja myślę, że jeszcze politycy by rąk nie podnieśli, a nas by już tu na widłach z Torunia wynieśli.
Ale ja uważam, że my nie powinniśmy się bać odważnych decyzji. Ksiądz prymas się nie bał odważnych decyzji i my jako katolicy też nie powinniśmy bać się odważnych decyzji. A politycy, jeżeli są ministrami, a są ministrami, to ministro znaczy służyć, więc ta służalność dla narodu jest istotna. No dla kogo my pracujemy w parlamencie? Jest bardzo dużo rzeczy zrobionych dobrze, ale tak jak tutaj pan profesor mówił, wschód, zachód i wieszanie się na klamce. To, że tak powiem, jakby przed moją wypowiedzią, jakby pan profesor wiedział, o czym ja chcę teraz powiedzieć. Właśnie o tej służalczości. No, bądźmy partnerami dla wszystkich, nie wieszajmy się i, że tak powiem, no, brońmy swojej polskości. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Lucjanie. Wszystkiego dobrego i prosimy pana profesora o komentarz.
No tak, już pomijając szczegóły, które pan przedstawił propozycji ułożenia nowego ładu medialnego w Polsce, to rzeczywiście tutaj trzeba też zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt, który też jest jak gdyby jest ujęty w temacie naszej audycji, ale jednak przecież był bardzo ważny, to znaczy prymas wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność zachowania przede wszystkim suwerenności kulturowej. On mówił o naszych dobrach odziedziczonych, którymi musimy trzymać się sercem i pazurami, jak Rejmontowski Boryna w swojej ziemi. I tutaj mówił o dwóch aspektach. Wiara i ziemia. Przy czym ziemia była traktowana przez niego, jak powtarza błogosławiony prymas, szerzej niż tylko gleba uprawna. Chodziło mu o całą polską kulturę, rozumianą bardzo szeroko, obyczajowość, kulturę słowa, kulturę języka, kulturę polityczną, która wyrastała z polskich tradycji. My, jak on mówił w innym miejscu, nie możemy, nie powinniśmy zapożyczać się w obce wielkości. Nie zapożyczać się w obce wielkości. To jest bardzo mądre, bardzo ważne sformułowanie. I w tym kontekście przypominał wielkie akty dziejowe narodu, czyli te wielkie rzeczy, które wydarzyły się w polskiej historii, których powinniśmy być dumni, do których powinniśmy wracać, które są trwałym naszym osiągnięciem, punktem odniesienia. Od chrztu Mieszka, jak mówił, poprzez Unię Polsko-Litewską i tutaj, co ciekawe, zwracam uwagę zwłaszcza na Unię w Korodle w 1413 roku. Tam jest ta piękna preambuła do Unii w Korodle, kiedy jest mowa o miłości jako spoiwie Unii dwóch narodów, miłość społeczna. To jest rzeczywiście dokument, który wykraczał poza swoją epokę. Według niektórych badaczy tą preambułę, ten wstęp napisał Paweł Włodkowicz. Dalej prymas wymieniał jako wielkie akty dziejowe narodu śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, Konstytucję 3 maja, aż zamykał to aktem oddania kościoła w Polsce i na świecie w macierzyńską niewolę Maryi Królowej Polski. To jest rzeczywiście taka bardzo ważna także w naszych czasach rzecz, aby to przypominać, ponieważ my jesteśmy świadkami, obserwujemy, to się dzieje na naszych oczach, kiedy niektórzy próbują pisać na nowo polską historię, tak aby nic niej nie zostało, aby zawstydzić nas naszymi dziejami. To także było w okresie PRL-u, także próbowano pisać tak zwaną ludową historię Polski postępową, prawda, że wszystko do 1944 roku, do przyjścia Armii Czerwonej na ziemię polskie, to wszystko było jakimś wyzyskiem, upadkiem, jakimś czymś, czego należy się wstydzić. A prymas właśnie powtarzał właśnie wtedy z całą mocą, że my nie mamy się czego wstydzić, nie musimy zapożyczać się w obce wielkości. A niestety wielu jest takich, którzy zapożyczają się na wielki procent w obce wielkości, ale to jest właśnie dowód na albo niewiedzę w polskich dziejach, albo na pewne takie głęboko zakorzenione kompleksy.
No, to już Pan Bóg w Piśmie Świętym mówił, żeby nie szukać ratunku w Asyrii i w Egipcie.
No właśnie.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak.
Szczęść Boże, ja czekam właśnie.
Proszę,
bo mam
bardzo,
takie
jest Pani
pytanie.
Już na antenie.
Bardzo tak bym koniecznie chciała zdobyć jakoś ten rękopis błogosławionego księdza Wyszyńskiego Stefana. Jak, gdzie to ja mogę go znaleźć?
Rękopisu nam się raczej nie uda zdobyć. Relikwiarz jest w świątyni Opatrzności Bożej. Tam jest relikwia z rękopisem kardynała Wyszyńskiego. Tam można się udać, natomiast nie wiem jak dalej. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Barbara z Londynu.
Witamy.
Chciałabym może tak na pokrzepienie. Utkwiła mi taka aktualna refleksja z okresu uwięzienia naszego prymasa w Toczku Warmińskim. Prowadzi tu swoje zapiski i pisze: siadła wrona na czole wyniosłej jodły, spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. I tej brzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko, swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony, wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły, a jodła ani drgnie, zda się nie dostrzec wrony. Pogrążona w zadumie wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu, znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nie zmąć jej myśli, jej powagi i spokoju, wszak tyle chmur już przeszło nad jej czołem, tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły jak ty pójdziesz. Nie twoje to miejsce, nie czujesz się pewnie i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. To ja wyrosłam z ziemi i trwam korzeniami w jej sercu, a ty, wędrowna chmuro, co rzucasz cień smutku na złociste me czoło, jesteś igraszką wichrów. Trzeba cię spokojnie wycierpieć. Wykrzyczesz swoją nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśń i odpłyniesz. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, by budować swoją cierpliwością, by przetrwać wichry i naloty, by spokojnie piąć się wzwyż. Słońca mi nie przesłonisz sobą, nie zachwycisz celu mej wspinaczki, nie zmienisz. Był las, nie było nas i nie będzie was i będzie też las. Bajka, nie bajka. No taka z zapisków prymasa Polski. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo Pani Barbaro, również Halo? Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Prosimy Pana Profesora o słowo.
Bardzo dziękuję. To jest kolejny przyczynek do tego właśnie zagadnienia. Wielka kultura języka, wspaniała kultura słowa błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, ten przytoczony przez Panią Flagon, to jest kolejny dowód na to.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja ad vocem o tym, co zostało już powiedziane. Chciałabym powiedzieć, że w Piśmie Świętym pisze, że trędowaty został uzdrowiony dlatego przez Pana Jezusa, bo on wierzył w to, że Pan Jezus jego uzdrowi. Poza tym siostra Faustyna miała taką wizję, że Pan Jezus jej powiedział, żeby po prostu przyjmowała te leki, które miała zlecone przez lekarza. Także nie filozofujmy i słuchajmy Pana Boga i lekarzy. I uważam, że tylko wielka wiara Polskę uratuje. I jest za mało wiary. To ja już to stwierdziłam. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, czy słowo?
No, amen. Tak, wiara.
Amen, Bóg zapłać. Zrobimy chwilę przerwy. Pani Anna z Gniezna prosiła o Chopina. No to cóż, nie pozostaje nic innego jak Chopin. A ja zachęcam do włączenia się w tworzenie naszej audycji. 56 655 23 55 to numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej, dla słuchaczy z Polski Południowej. 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Na naszych zegarach minuta po godzinie 23. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas
dzwonił. Z Łodzi. Chciałem podziękować bardzo za kolejną, bardzo interesującą audycję. Jak kiedyś czytałem o księdzu prymasie, on powiedział o sobie, że jest dzieckiem kościoła, który nauczył go miłować ludzi. I nawet tych, którzy chcą się uważać za nieprzyjaciół. To nauczanie kościoła jest chyba najważniejsze, żeby nie ulec pewnym prowokacjom, bo ten mechanizm systemu to był straszny, nieubłagalny. Ponieważ ci ludzie, którzy wtedy stali na czele, to także byli niewolnikami. I jak uczy nas tutaj historia, to byli ostatnimi ludźmi, którzy tam dali pod uwagę jakieś kalkulacje czy czysto ludzkie. Oni mieli zresztą notabene swoją dialektykę. U nich nienawiść i miłość to szła w parze. Kiedyś nawet chyba ksiądz, który nas to znał, że komunistyczna nienawiść nie jest ślepa, jest mądra, rozumna i dlatego właśnie mieści się w miłości. Taka była dialektyka komunistów. Ale wydaje mi się, że jednego nie mogli wybaczyć księdzu prymasowi, że sprawował rząd dusz nad Polakami, w narodzie. I to było dla nich nie do zniesienia. I wydaje mi się, że my dzisiaj musimy, znaczy taki czas, kiedy my musimy bronić naszych pasterzy i modlić się za nich, żeby byli mocni, bo czasy idą trudne. I ja się cieszę, że pan profesor również naświetla nam, jakie dzisiaj mechanizmy rządzą, jaki system. To musimy poznać lepiej Unię Europejską, bo tam właściwie teraz się rozgrywają dla nas też takie sprawy dosyć istotne. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że musimy się modlić za naszych kapłanów, żeby byli niezłomni, tak jak ksiądz prymas. Bo ataki są straszne. Ja dziękuję, że tacy ludzie jak pan profesor bronią kapłanów, bo to jest bardzo ważna sprawa. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Januszu, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Panie profesorze.
Tak, nawiązanie do tych słów, ja chciałbym zwrócić uwagę, podkreślić, bo to już też w różnych miejscach o tym wspominałem, ale tutaj trzeba o tym jednak też wspomnieć, o tym nazwijmy to aspekcie generacyjnym czy pokoleniowym, bo w którym momencie dziejów PRL-u komuniści mieli, czy jak gdyby zbliżyli się do szansy realizacji swojego strategicznego celu, czyli stworzenia tak zwanej nowej socjalistycznej Polski, czytaj Polski odciętej od swojego chrześcijańskiego korzenia w sensie i duchowym, i kulturowym. No to właśnie były lata 60. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzi, można powiedzieć, jako no już dorosłość, czy wiek młodzieńczy, pokolenie, które urodziło się po 1945 roku, czyli pokolenie, które nie pamiętało niepodległej Polski. Pokolenie kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy pokolenie kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II. Oni, te pokolenia jeszcze pamiętały smak niepodległości. Wiedziały, co to jest wolność. Wolność w sensie także właśnie posiadania niepodległego państwa. Natomiast to pokolenie, które urodziło się po 1945 roku, wchodziło w dorosłość, prosty rachunek, arytmetyka, lata 60. I wtedy właśnie rozstrzyga się walka o przyszłość Polski. Dlatego taki wściekły atak na komunistów, na prymasa, dlatego takie aberracyjne działania jak aresztowanie kopii obrazu jasnogórskiego peregrynującego po Polsce, kiedy ludzie przecież modlili się przy pustych bramach. Dlaczego taka wściekłość, też ta propagandowa nawałnica, która spada na prymasa, chociażby pod pretekstem tego właśnie listu do biskupów niemieckich i tego kawałka zdania, gdzie jest to sformułowanie przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Dlatego, że komuniści zdawali sobie sprawę, że Wielka Nowenna i obchody milenijne no, stawiają tamę temu właśnie dążeniu do stworzenia właśnie na podstawie tego nowego pokolenia wychowanego już po 1945 roku, tamę, aby je zindoktrynować, aby je, mówiąc nieładnie, przerobić na modłę socjalistyczną, czytaj komunistyczną. To jest właśnie ta zasługa prymasa. I to pokolenie właśnie, kilkanaście lat po milenium, stworzy wielki ruch Solidarności, który będzie identyfikować się, to widzimy, to proszę sobie to przed oczyma teraz wyobrazić, tą bramę Stoczni Gdańskiej, która wtedy w sierpniu 80 roku była bramą triumfalną, gdzie mamy te znaki rozpoznawcze tego pokolenia. Barwy narodowe, wizerunek Matki Bożej Królowej Polski z Jasnej Góry i portret Jana Pawła II. To jest to pokolenie, które, można powiedzieć, dla polskości zachował błogosławiony prymas Wyszyński. I przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, męczennik, został wyświęcony na kapłana przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czyż nie mamy tutaj takiego też opatrznościowego łańcucha pokoleń?
Panie profesorze, ale dzisiaj znowu, per analogiam, mamy historię, która się powtarza. Do głosu doszło pokolenie, które jest wychowane bez pamięci o ciężkich czasach komunizmu. Co więcej, dzisiaj już do głosu dochodzi pokolenie, które nawet nie pamięta boomu czy kryzysu, jakkolwiek by to nie nazwać, lat 90.
I to jest właśnie przyczynek, czy inaczej mówiąc, główna przyczyna, dla której trzeba tak bardzo mocno zwracać uwagę na edukację historyczną właśnie młodego pokolenia. Bo w czasach prymasa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, no jak wiadomo, szkoła służyła jako miejsce indoktrynacji, gdy chodzi o edukację historyczną, gdzie przemilczano prawdy, gdzie zafałszowywano obraz historii Polski. Dlatego prymas no, musiał i podejmował te, jak mówił, zadania opuszczone przez naród, w tym przypadku przez szkołę, która była miejscem indoktrynacji. Teraz, no, Bogu dzięki, mamy okazję, aby to zmienić, aby kwestia właśnie tej szeroko pojętej edukacji historycznej także znalazła swój właściwe miejsce, ponieważ niestety przez długie lata, po 1989 roku, albo zderzaliśmy się z taką opinią, że nie, no historia to tam właściwie to jest takie kosztowne hobby, które uprawiają historycy na koszt podatnika, bo liczy się gospodarka przede wszystkim, innowacje, a nie historia, albo zderzaliśmy się z celowym działaniem manipulatorów i różnych akcji dezinformacyjnych, które traktowały historię no, jako materiał do propagandy, albo po prostu zafałszowywano historię. I tutaj dopiero te właściwie w ostatnim okresie mamy możliwość naprawiania tych błędów. To jest to oczywiście okres wielu, wielu lat zaniedbań, ale to trzeba zrobić. No bo jeżeli nie podejmie się tej próby, no to będzie prosiły grzech zaniedbania i wtedy będziemy mogli mieć pretensje tylko do siebie, że mając te tak zwane 5 minut, nic nie zrobiliśmy. I tutaj
nie wykorzystaliśmy tego.
Rzeczywiście, popatrzmy na te wielkie zasługi też Radia Maryja, Telewizji Trwam, wielkich dzieł, które przy radio powstały, powstające Muzeum Pamięć i Tożsamość, Park Pamięci, no to wszystko, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, wszystko razem to pokazuje, że jednak no właśnie, wspólnym wysiłkiem można zrobić, bo tu nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej jednego ze słuchaczy, nie chodzi o przejmowanie takiej czy innej stacji. Tak jak wielokrotnie ojciec dyrektor podkreśla, fundamentem istnienia Radia Maryja i też jak gdyby gwarancją jego wolności jest to, że ono jest utrzymywane przez Polaków, przez ludzi, którzy wpłacają ten przysłowiowy wdowi grosz i dają w ten sposób gwarancję wolności. I tutaj trzeba właśnie szukać tego wsparcia, bo widzimy te konkretne rezultaty także w sensie instytucjonalnym. Nam trzeba nie tylko jakichś ulotnych ulotnych, no nie wiem, pięknych słów, które zostaną wypowiedziane i potem znikną. Trzeba to pobudować instytucjonalnie, aby to przekazywać dalej, kształcić. I właśnie takie inicjatywy jak Akademia Kultury Społecznej Medialnej, Muzeum Pamięci, Tożsamość i inne. Ale także szerzej pojmując, też tutaj nawiązuję do polityki obecnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie stwarzają szanse, że rzeczywiście te zaniedbania można przynajmniej zacząć nadrabiać, bo rzeczywiście my nie możemy też popadać w taką desperację i rozpacz. Przypomnijmy, rozpacz to jest grzech Judasza. Nie możemy składać rąk i powiedzieć, nie, no już jest tak fatalnie, że już nic nie da się zrobić, wszystko stracone. Nie, jeszcze można dużo zrobić. Prymas miał o wiele gorszą sytuację, działał w o wiele gorszych warunkach, a jak wiele zrobić.
Panie profesorze, odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie. Dziękuję za obecność po raz kolejny pana profesora w studio Radio Maryja i za tak bogate w treści wypowiedzi, które nas bardzo budują, ale też zwracają uwagę na to, jak wiele zagrożeń we współczesnym świecie czyha na naszą wolność, także tę wolność religijną. Osoba prymasa błogosławionego księdza kardynała Wyszyńskiego jest o tyle tutaj jakby ważna i piękna, że możemy z wielu punktów, z wielu perspektyw patrzeć na nasz autorytet niewątpliwie i próbować odpowiadać sobie na bardzo trudne pytania współczesne, ale jeśli odwołamy się do książki Odsiecz z nieba, którą przeczytałem i którą, do której wracam, bo jest tyle materiału do przemyśleń, że naprawdę pod wieloma względami jest to przebogata publikacja i dlatego odwołałbym się do zakończenia choćby ostatniego rozdziału, kiedy pan profesor właśnie odwołuje się do homilii z 1981 roku i do tego, jak prymas traktował encyklikę Humanae Vitae i jak ją komentował, ale także jakie wskazania dawał na przykład kapłanom, kiedy mówił o tym, by nie ulegać właśnie współcześniactwu, czyli żeby nie odnosić tego, co jest naszym zasobem kulturowym, takim spojrzeniem w głąb, nie tylko horyzontalnym, w głąb, czyli w głąb dziejów, no takie myślenie historiozoficzne, które nas bardzo wzbogaca, ale też daje nam pewność, że jesteśmy na dobrej drodze, bo jak wiemy, domyślamy się, przecież prymas nie działał intuicyjnie, on nie reagował na to, co współcześnie się działo, choć jak pan profesor podkreśla i powtarza, żył w o wiele może trudniejszych nawet czasach i warunkach, którym próbował sprostać, a dawał nam przykład tego, jak można poprowadzić naród w dobrym kierunku, kiedy wskazywał na to, że wewnętrzna niezależność właśnie od wszystkich, a pełna zależność od Boga, czyli właśnie wskazywał na to, by wiara była tym naszym fundamentem, tak, a jednocześnie wewnętrzna niezależność, która z czego się bierze? No bierze się z oczytania, bierze się z pracy też. O tym mówiliśmy dzisiaj w audycji, słyszeliśmy, jak bardzo pracowitym człowiekiem był prymas i powinniśmy być dumni, że mieliśmy takiego ojca narodu, który poprowadził nas przez trudne czasy, ale jednocześnie też, kiedy spojrzymy wstecz, to nikt nie żyje wiecznie. Nie mamy już Ojca Świętego Jana Pawła II, nie mamy już prymasa Wyszyńskiego, ale przecież mamy ich spuściznę, tak, ich dziedzictwo i mamy z czego czerpać. Te wskazania, które pan profesor opublikował w tej książce, która odnosi się do prymasa Wyszyńskiego wobec rewolucji, tak jest podtytuł, tak? To ta rewolucja i w nas się odbywa i wokół nas, a wskazań jest bardzo wiele, choćby to, że tak bardzo ułatwiamy sobie życie, czy to w rodzinie, czy w szkole, jak słuchaczka się wyrażała, no przecież właśnie to to ułatwianie bardzo nam szkodzi, a jednak wysiłek jest bardzo potrzebny. I tutaj zdumiewa to, jak i prymas Wyszyński, i papież, ojciec święty Jan Paweł II, jak oni myśleli, można powiedzieć, jednoznacznie, tak? Dlaczego? Dlatego, że kierowali się właśnie Ewangelią, dlatego, że kierowali się Duchem Bożym i to sprawiało, że to wszystko było takie spójne. Kiedy patrzymy na to, ja patrzę na to, to jestem zdumiony, jak z perspektywy tych lat, od kiedy już nie ma tych wielkich Polaków wśród nas, ludzi Kościoła, jak wiele rzeczy się sprawdza i jak nas powinno to umacniać po prostu w tym, że warto być niezależnym, ale oczywiście, żeby to wszystko było pogłębione. No, kiedy słuchaliśmy Chopina, kiedy słuchamy zwykłych, zwyczajnych piosenek, to widzimy te różnice, tak? I gdybyśmy to przełożyli do swojego życia, to na pewno żyłoby nam się łatwiej. Nie w sposób taki, że chcielibyśmy mieć odpowiedź na wszystko już dzisiaj, co by zrobił prymas Wyszyński, jak padało w audycji, jakby postąpił Jan Paweł II. No, wydaje się, że postąpiliby tak, jak właśnie trzeba, tak jak Inka, postąpiliby tak, jak trzeba. Na pewno byliby cierpliwi, na pewno byliby niepochopni w swoich wypowiedziach, na pewno w decyzjach byliby bardzo rozsądni, a jednocześnie mielibyśmy tę pewność, że to wszystko wynika z takiego głębokiego osadzenia w dziejach, w Ewangelii, w wierze, w kulturze, w cywilizacji, no w tym, co właśnie jest jakimś poziomem ludzkości, kultury i cywilizacji, która jest nieustannie zagrożona, a jednak mamy wrażenie, że to, co i pan profesor napisał, że życie i posługa prymasa Wyszyńskiego, no z perspektywy tych lat, tego czasu, wydaje się taka integralna, taka właśnie wszechstronna, taka głęboka i dająca nadzieję na to, że kiedy będziemy się wczytywać, kiedy będziemy rozmawiać o sprawach trudnych, a korzystać właśnie z tego, co nam pozostawili nasi przodkowie, to myślę, że będziemy trwali, będziemy mocni, będziemy mogli też być właśnie bez kompleksów wobec świata, wobec siebie nawzajem i jakoś siebie też wzmacniać. Dziękuję, szczęść Boże.
Panie Wiesławie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten głos. Damy jeszcze zadać pytanie, czy odpowiedzieć jednej słuchaczce i wtedy poprosimy pana profesora już o takie podsumowanie też w odpowiedzi. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora, bardzo szybko, Maria z Warszawy. Słucham uważnie i ze wzruszeniem i chcę tylko powiedzieć, że ja miałam szczęście, pan profesor mówił o tym pokoleniu, które urodziło się po 45, ale na szczęście to było pokolenie, którego rodzice często walczyli jeszcze w powstaniu, tak jak moi. Ja się urodziłam w 51 i miałam szczęście, panie profesorze, być w kręgu tej wolności, prawie, że tak powiem, dotykalnej wolności, którą otaczał nas prymas. Mianowicie byłam w parafii świętego Najświętszego Zbawiciela. Tam był biskup Majewski, który był biskupem pomocniczym, jednocześnie naszym proboszczem. Uczono mnie tam ksiądz Błachnio, ksiądz Piasecki, który był, zresztą tak się teraz mało mówi o nim, a był postulatorem i był przyjacielem kardynała Wyszyńskiego. Umarł niestety. Gdyby nie przełożono beatyfikacji, to jakoś by chyba dożył do niej. Byłam na jego pogrzebie. I właśnie my wtedy, w 58 roku miałam komunię. Tam był taki klimat, tak jakby osłaniał nas prymas Wyszyński, mimo że to były te czasy. Tak, jeszcze miałam zresztą w szkole religię. Miałam szczęście być w tej parafii i do dziś tam chodzę i myślę o tym, jak czułam się bezpiecznie i jak uczono mnie, jak ci księża wszyscy nas jakoś kształtowali, oprócz oczywiście rodziny. I chcę tylko powiedzieć, że zarówno prymas Wyszyński, jak i kardynał Wojtyła wtedy, oni że tak powiem, bardzo dbali o kult świętego Stanisława Kostki. Dlaczego ja tym mówię? Bo pan profesor powiedział o młodzieży, o tym, że trzeba. To był kult Stanisława Kostki, nie wiem dlaczego teraz za nich. Ja wiem, że Karla Kutis i TP, bo to nowość, ale przecież to i kardynał Wyszyński, i kardynał Wojtyła na pewnym etapie mówili, że nie idźcie na łatwiznę, nie dajcie się zwieść młodzieży, znaczy to do młodzieży było to powiedziane. I ja uważam, że należałoby odrodzić ten kult świętego Stanisława Kostki, który przecież od XVI wieku wskazuje jakby drogę młodzieży, która ma nie iść na łatwiznę, ma nie ulegać pewnym zepsuciu. I już mało jest czasu i tylko chcę powiedzieć, że serdecznie dziękuję i wspomniałam tę moją parafię, w której miałam takie odsłonięta byłam skrzydłami tej wolności błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. No, i wszystkiego dobrego życzę i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Mario, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Panie profesorze.
Pani Maria przed chwilą użyła takiego pięknego sformułowania o tym poczuciu bezpieczeństwa, jak gdyby bycia osłoniętym skrzydłami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, wtedy jeszcze żyjącego prymasa Polski. I tu warto może puentując, no właśnie przypomnieć, że tak, błogosławiony prymas nie jest z nami fizycznie, ale wierzymy w święte obcowanie i warto też modlić się, już możemy oficjalnie modlić się do błogosławionego prymasa, aby nauczył nas korzystać z wolności, aby wspierał nas, czy wypraszał dla nas łaskę właściwego formowania własnych sumień indywidualnych, sumienia rodzinnego i sumienia narodowego, o którym mówiliśmy. Aby wypraszał nam łaski łączenia wiary i rozumu, abyśmy potrafili właśnie nie wieszać się na klamkach obcych myśli, abyśmy nie musieli zapożyczać się w obce wielkości. To już jest ten dzień beatyfikacji nam umożliwia właśnie już uprawianie oficjalnego kultu tego błogosławionego wielkiego polskiego męża stanu, wielkiego pasterza kościoła w Polsce, więc korzystajmy z tej łaski, żebyśmy też nie przegapili, mówiąc tak kolokwialnie, właśnie tego, że przecież już możemy modlić się do błogosławionego prymasa. Wiem, że w archidiecezji poznańskiej, jako też wotum wdzięczności za peregrynację kopii obrazu jasnogórskiego, będzie w Skórzewie świątynia wznoszona pod wezwaniem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To są wspaniałe znaki, wspaniałe, można powiedzieć, dowody Bożej łaski i za to trzeba dziękować Panu Bogu, także oczywiście błogosławionemu prymasowi, który ma nam tyle do powiedzenia, dlatego ważne jest, abyśmy nie zaprzepaścili żadnej okazji, aby odkrywać te wielkie myśli, wielką głębię duchową, które błogosławiony prymas ciągle nam oferuje poprzez swoje nauczanie, swoje wielkie dzieła swojego życia. I korzystając z okazji, ja również chciałbym odwzajemnić te życzenia, które tutaj już na antenie padały, związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Chciałbym życzyć ojcu Wacławowi, wszystkim ojcom w Radio Maryja i wszystkim słuchaczom, całej wielkiej rodzinie Radia Maryja, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, aby przychodzący Chrystus raz jeszcze obdarzał nas swoją łaską, światłem, pokojem, aby rzeczywiście te święta były świętami rodzinnymi, wolnymi od różnego zgiełku i jarmarcznych odgłosów, ale skoncentrowane właśnie wokół żółbka, przy którym trwają Matka Najświętsza i Święty Józef. Szczególne życzenia i pozdrowienia kieruję dla pani profesor Danuty Karackiewicz z Gorzowa, która jest wielką, niestrudzoną słuchaczką Radia Maryja, której tak dużo zawdzięczam. Oczywiście dla moich najbliższych, dla małżonki, dla dzieci, dla teściów. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Raz jeszcze życząc każdemu z osobna i całej rodzinie Radia Maryja wielu Bożych płac.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Mamy jeszcze chwilkę. Szkoda by było ten czas zmarnować. Dlatego chciałem jeszcze raz poprosić o to takie na koniec przesłanie tej wolności w nauczaniu błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego dla nas dzisiaj, dla nas takich, możemy powiedzieć, najprostszych, tych, którzy borykają się z problemami dnia codziennego, kiedy nasze dzieci przynoszą nam w cudzysłowie do domu, czy bardziej wsącza się nam do domu ta doktryna wolności, w cudzysłowie, która mówi o tym, że masz myśleć tak, jak my myślimy, bo jeżeli nie myślisz tak, jak my myślimy, to nie jesteś wolny, tylko tak naprawdę jesteś faszystą, tak? Kiedy musisz pozwalać wszystkim na wszystko, bo inaczej nie jesteś tolerancyjny. Co mamy robić? Co by, użyję tego sformułowania, co by nam powiedział kardynał Wyszyński?
Po pierwsze by przypomniał, że wolność to jest wielki Boży dar dla Bożych synów, dla ludzi, którzy są dziełami Boga. Nie dziełami takiej czy innej ideologii, takiej czy innej większości parlamentarnej, tylko są stworzeniami Bożymi. To po pierwsze. Po drugie, wolność to nie relatywizm. Powiedziałby, że i przypomniał, że wolność jest złączona z prawdą. Pierwszym prawem człowieka jest prawo do prawdy, wielokrotnie powtarzam. I to doskonale koresponduje z tym wspaniałym rozpoznaniem, diagnozą świętego Jana Pawła II, który mówił, że wolność i prawda razem istnieją, albo też razem marnie giną. Po trzecie by powiedział, że wolność jest dana i zadana, to znaczy wolność jest darem, ale trzeba o niego dbać, trzeba, jak po każdy Boży dar, pielęgnować i w niej wzrastać. To nie jest coś, co się ma i koniec, tylko trzeba do niej ciągle wzrastać. I tutaj potrzebny jest własny wysiłek intelektualny, wysiłek woli. Do wolności trzeba się przygotowywać i wychowywać. Krótko mówiąc, wolność nie tylko nie jest relatywizmem, ale też wolność nie oznacza, że wszystko będzie miłe i przyjemne. Wolność niekiedy wymaga wyrzeczeń. O tym by przypominał błogosławiony prymas, a przede wszystkim przypominał o tym całym swoim życiu.
Bardzo gorąco i serdecznie, panie profesorze, dziękuję za ten czas. Były to rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego to był temat naszych dzisiejszych rozmów, a naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Bóg zapłać, szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Bóg zapłać.